teraz trochę pofilozofujemy.
Mam pytanko.
Czy dzieci są dobrymi filozofami?
To jest pytanie Mai i Aleksa, które ja oddaję w ręce filozofów Justyny Rynkiewicz i Macieja Wodzińskiego.
Może nie tyle, dlaczego dzieci są dobrymi filozofami, co można odwrócić to pytanie i zapytać, czy nasz sposób dorosłych patrzenie na świat jest dobry, czy jest lepszy od sposobu, w jaki dzieci patrzą na świat. Ponieważ w naszym świecie ludzi dorosłych panuje mnóstwo zasad, ustalonych sposobów zachowania, które nie są wcale dla nas zupełnie oczywiste i musimy się ich uczyć, przestrzegać, tak żeby wszyscy razem jakoś się mogli dogadywać. I dopóki te zasady są po to, żebyśmy rzeczywiście mogli żyć ze sobą lepiej w społeczeństwie, wszystko jest dobrze, ale tak naprawdę często tych zasad mnoży się nam w życiu tyle, że część z nich zupełnie jest nam tak naprawdę niepotrzebna do życia. I dzieci właśnie bardzo często nie widzą tych ograniczeń, po prostu ich nie znają i bardzo dobrze, i nie mają pewnych blokad w zadawaniu różnych pytań, w robieniu niektórych rzeczy, których my już byśmy prawdopodobnie...
W mówieniu niektórych rzeczy
i w mówieniu
ludziom.
Przede wszystkim, co jest bardzo cenne.
Znaczy, czy próbujesz powiedzieć, że filozof też powinien być taki trochę jak dziecko?
Filozof powinien przede wszystkim nigdy nie zapominać i nie zabijać w sobie dziecka.
A taki Kant... On był taki poważny, no i to, co zrobił, to jest cała masa poważnej pracy. Tam nie ma chyba nic dziecięcego w Kancie, bo jest coś dziecięcego w Sokratesie, ale...
Tak, no oczywiście mówimy tutaj o filozofów, może być wielu. Mogą być filozofowie, którzy zajmują się niezwykle doniosłymi i poważnymi kwestiami, ale tak naprawdę ja nie jestem przekonany, czy to jest właściwa droga filozofii.
A jaka jest ta właściwa?
Właśnie właściwa polega na tym, przynajmniej w moim odczuciu, żeby umieć w sobie odnaleźć tą zdolność, dziecięcą zdolność przede wszystkim dziwienia się rzeczom pozornie oczywistym.
No to Kant to zrobił, nie? To on się tak bardzo zdziwił. No,
dokładnie, więc może robił to w sposób poważny, ale rzeczywiście umiał dotrzeć gdzieś do tych źródeł, które sprawiły, że filozofia w ogóle powstała.
Ja pomyślałam też o uporze, bo dziecko jak już się uprze na coś, to chce tak bardzo, że nic go nie powstrzyma. I wydaje mi się, że żeby być takim poważnym, porządnym filozofem, też trzeba się uprzeć i nie dawać się powstrzymać. Kiedy ludzie mówią, weź się tym nie zajmuj, mówię, o co ty pytasz, nie, o co ci chodzi? A ja mówię, chcę się dowiedzieć i będę pytać, tak? I to jest koniec, kropka. I dzięki temu można gdzieś dalej dojść. Dzieci się nie boją tego, że się komuś nie spodobają i wydaje mi się, że jeżeli chce się na poważnie filozofować, czy robić rzeczy nietypowe, to tak samo trzeba być po prostu troszeczkę głuchym na te takie głosy, w cudzysłowie, rozsądku.
Tak. Chociaż cały czas na przykład mówimy, że filozofia wzięła się z ciągłego zdziwienia światem. Ale jest też drugi, powiedzmy, mit na temat powstania filozofii, który mi również się bardzo podoba, który mówi o tym, że filozofia wzięła się z lenistwa. Niektórzy, nawet naukowcy, uważają, że filozofia powstała właśnie dlatego w starożytnej Grecji, że tamtejszy sposób życia pozwalał im na to, żeby po prostu nie musieć wiele w życiu robić. I dopiero wtedy, kiedy mamy taką sytuację w życiu, że nie jesteśmy zbyt zajęci pracą, zbyt zajęci wieloma rzeczami, które nas na co dzień cały czas zajmują, dopiero wtedy jesteśmy w stanie skupić się tak naprawdę na rozmyślaniu o rzeczach, na które większość ludzi zazwyczajnie w świecie nie ma czasu.
Mhm. To taki dodatek, nie? Jak już się załatwi wszystko, co można,
tak,
to człowiek ma wtedy wolne i może filozofować.
Dziś w programie rozpoczynamy taki cykl dotyczący filozofowania. To teraz czas na takie jeszcze jedno poważne filozoficzne pytanie.
Czy dusza jest nieśmiertelna i dobroć jest nieśmiertelna?
Dla mnie to za trudne pytanie, ale co z nim zrobią filozofowie Justyna Rynkiewicz i Maciej Wodziński?
Oczywiście zazwyczaj, tak jakby w wszelkich religijnych przekonaniach, dusza jest nieśmiertelna, ale zostało też zadane pytanie, dlaczego jest nieśmiertelna? I odpowiedź jest dość taka prosta. Dusza jest czymś pojedynczym, czymś, co nie dzieli się na kawałki. Skoro nie dzieli się na kawałki, to nie może się rozpaść. Jeżeli nie może się rozpaść, no to nie może przestać istnieć, więc jest wieczna. No i to pytanie o dobroć, tak? Czy ono jest również wieczne, czy jest nieskończone w czasie? Oczywiście no, nie ma jednej odpowiedzi, natomiast jakby dobrze jest w to wierzyć, dobrze jest mieć optymizm, być przekonanym, że dobro jest i że właśnie nigdy się nie skończy, dlatego zawsze, nawet jeżeli się pomylimy, zrobimy coś złego, komuś nadokuczamy, czy nie posłuchamy rodziców, to możemy wrócić do bycia dobrymi, ponieważ ono jest niewyczerpywalne, więc jakby zawsze można od nowa być dobrym. Nawet jeżeli czasami człowiek o tym zapomina, czy mu się nie uda, to potem można się poprawić. A tak, ty jak uważasz?
Ale warto właśnie zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, w tym pytaniu mamy już bardzo ważną informację i bardzo ważne przekonanie, czyli to, co sądzimy na dany temat. A więc pytając, czy dusza jest nieśmiertelna, uważamy, że dusza w ogóle jest. Przede wszystkim. I to jest właśnie przykład takiej filozoficznej właśnie zabawy. Zadajemy sobie pewne pytanie, a potem przyglądamy mu się coraz bardziej i oglądamy je z różnych stron, starając się znaleźć różne problemy, które wiążą się z daną kwestią. I właśnie pytając, czy dusza jest nieśmiertelna, od razu możemy zapytać, dlaczego uważamy, że duszę w ogóle mamy.
Tak, bo można by zapytać, czy w ogóle jest dusza.
Tak.
Na samym początku.
I to jest pytanie jeszcze bardziej podstawowe, typowo filozoficzne, może nawet teologiczne, czyli takie, którym zajmują się nauki o religii. Nie wiem, czy będziemy rozwijać
się. A ty jak uważasz, czy dobro jest nieskończone?
Jeżeli uważamy, że dobro jest nieskończone, to też musimy pamiętać, znowu tutaj się chwilę filozoficznie pobawmy, że skoro jest dobro, to jest też i zło. Oczywiście do tego tematu są różne podejścia. Można na przykład uważać, że zło pojawia się tam, gdzie nie ma dobra. Tam, gdzie nam dobra zabrakło, to nazywamy czasem złem. Ale jeśli ktoś uważa, że dobro jest i istnieje, to dlaczego miałoby nie istnieć też zło? I musimy teraz sobie poradzić z wyjaśnieniem dwóch kwestii. Dlaczego jest dobro i dlaczego jest zło? I to są właśnie takie bardzo typowe pytania, na które no, od co najmniej 2500 lat filozofowie próbują sobie odpowiedzieć. Ostatecznie nie odpowiedzieli i prawdopodobnie nigdy nie odpowiedzą, ale też w filozofii chyba nie chodzi o to, żeby udzielać odpowiedzi ostatecznych, ale przede wszystkim o to, żeby cały czas pytać po raz kolejny o kwestie również oczywiste.
Bardzo dobre pytanie filozoficzne o dobro to jest, jak to się dzieje, że wiem, co jest dobre, a mimo to robię złe rzeczy? I myślę, że każdy z nas się nad tym często zastanawia, na przykład wie, czego nie wolno, a mimo to to robi, tak? Więc filozofowie o takie rzeczy też pytają.